drodzy Państwo, w Radiu Maria czas na audycję Szukając Słowa Bożego. Czytamy Słowo Boże najbliższą niedzielę, 16 listopada, jest to 33. niedziela zwykła, Słowo Boże, i potem też będą rozważania na temat tego słowa, egzegezę przeprowadzi ksiądz Tomasz Bąk, który jest doktorantem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i bierze udział, tak?
Doktorem.
I bierze udział też właśnie w dziele biblijnym, o który możemy tutaj każdego piątku skorzystać. I także ksiądz Tomasz uczestniczył właśnie w tym dziele biblijnym i studiuje dalej na wydziale.
To znaczy obecnie wykładam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w tym semestrze tylko język grecki, drugi semestr trochę bardziej jakoś po prostu rozdysponowany.
Pięknie. Dobrze, czyli zaczynamy od modlitwy do Ducha Świętego, a potem już rozważania tekstu Pisma Świętego.
Prosimy Ducha Świętego o łaskę, o natchnienie. Duchu Święty, przyjdź, prosimy, napełnij nasze serca, nasze umysły. Spraw, abyśmy bardziej to Słowo Boże mogli umysłem poznać, sercem pokochać, a naszym czynem, naszym życiem naśladować. Duchu Święty, przyjdź.
I rozpoczynamy od drugiego czytania z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
Poprosiłem tutaj Ojca, aby odczytał na początku drugie czytanie niedzielne, dlatego że ono wprowadza nas bardzo pięknie w klimat, w atmosferę właśnie niedzielnych czytań, a te czytania wpisują się w ogóle jeszcze tak szerzej w klimat, w czas, który przeżywamy. Jesień, przemijanie, niedawną uroczystość wszystkich świętych, wspomnienie wszystkich zmarłych. Nasze myśli jakby w sposób taki bardzo naturalny, bardzo normalny biegnie w tym czasie w myśl życia pozagrobowego. Wybiegamy naszą myślą właśnie w moment naszej śmierci, co będzie po naszym życiu, w jaki sposób to życie się zakończy, więc cała atmosfera klimatu, jesieni, przemijania, ona nas nastraja jakby jeszcze bardziej do tego pytania, skąd jestem, skąd przyszedłem i dokąd idę, jaki jest mój początek, ale też jaki jest mój koniec, jaki jest cel, jaki jest sens mojego życia. I właśnie z takim pytaniem zmagali się również adresaci listu świętego Pawła do Tesaloniczan. Tutaj na początku, na marginesie, można powiedzieć, że jest to pierwszy w ogóle tekst Nowego Testamentu, pisany gdzieś prawdopodobnie podczas drugiej podróży świętego Pawła, około roku 50-51, i właśnie wtedy dominowały też podobne pytania, pytania o powtórne przyjście Chrystusa. To jest problem nie tylko mieszkańców właśnie Tesaloniczan, do których pisze święty Paweł, ale problem w ogóle szerzej osób, które właśnie znajdują się w kontekście Nowego Testamentu. Było takie przekonanie, że Jezus powtórnie przyjdzie na ziemię i przyjdzie po prostu jeszcze za tego pokolenia, za naszego życia. Więc oczekiwano powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa z wielką taką niecierpliwością. Z jednej strony przeradzało się to na pewno na owoce też i wiary, duchowej przemiany. Człowiek nie gromadził sobie skarbów tu na ziemi, ale z drugiej strony pewnie pojawiały się też i nadużycia. Po co pracować, po co działać, po co starać się o dom, o rodzinę, skoro i tak to wszystko zaraz się skończy, i tak to wszystko nie ma najmniejszego sensu. I święty Paweł właśnie w tym czytaniu odpowiada na problemy Tesaloniczan. Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach, sami bowiem wiecie, że dzień pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy. Święty Paweł używa tutaj takiego określenia czasy i chwile. My je możemy, te określenia, bardzo często spotkać w Piśmie Świętym. To dwa greckie terminy, chronos i kairos. Chronos odnosi się do czasu, który trwa, do pewnej ciągłości, do pewnej historii, natomiast kairos jest pewnym momentem, jest pewną chwilą, i to chwilą w znaczeniu takiego życia codziennego, ale również chwilą w znaczeniu właśnie wiary, w wymiarze wiary. Jest to chwila, moment działania Bożego. I właśnie Paweł tutaj odnosi się i do czasu jako trwania, i do czasu jako momentu. Mówi, nie trzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Nie trzeba nic nowego dodawać, bo już wiecie dokładnie, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Znacie nauczanie Jezusa Chrystusa. Jezus mówił, czuwajcie i bądźcie gotowi. A więc nie mam wam, chciałbym powiedzieć, święty Paweł, nie mam wam nic nowego do dodania. Tak. Dzień pański przyjdzie niespodziewanie. Pojawia się właśnie ten motyw złodzieja, jak złodziej w nocy. I Paweł mówi tutaj jeszcze, w jakim kontekście pojawi się to przyjście Pana. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, przyjdzie na nich zagłada. Święty Paweł nie precyzuje, kto będzie mówił pokój i bezpieczeństwo. Być może mamy tutaj odniesienie do cesarskiego Pax et Securitas, odniesienie do Imperium Rzymskiego. Cesarz był tym, który miał zapewnić właśnie pokój i bezpieczeństwo, i będzie wielu, którzy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, ale ten pokój i bezpieczeństwo nie ma nic wspólnego z Bożym myśleniem. To jest fałszywy pokój, to jest fałszywe bezpieczeństwo. Wtedy święty Paweł mówi, przyjdzie zagłada, i pojawia się ten drugi obraz. Po obrazie złodzieja pojawia się obraz kobiety brzemiennej. Przyjdzie ten dzień jak bóle na brzemienną. Bardzo mocne słowa. Ze złodziejem wiąże się pewna nieprzewidywalność. Nagle przyjdzie, nie spodziewamy się przyjścia złodzieja. Natomiast z tym obrazem kobiety połączony jest jeszcze ból, cierpienie, i połączona jest jeszcze stuprocentowa pewność. Tak, te bóle przyjdą, ten dzień przyjdzie. A więc święty Paweł potwierdza, Jezus tak mówił, ja niczego tutaj nowego nie nadaję, ale, i tutaj pojawia się pewne ale, pewna zmiana wypowiedzi Pawła, ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ten dzień miał was zaskoczyć. Pojawia się element ciemności i element światła, element nocy, element dnia, którym tutaj święty Paweł operuje. Wszyscy jesteście synami światłości, synami dnia. I potem mówi jeszcze w sposób taki, powiedzielibyśmy, bardziej delikatny. Przechodzi na pierwszą osobę liczby mnogiej. Do tej pory mówił wy, wszyscy jesteście synami światłości, synami dnia, a teraz mówi my, nie jesteśmy synami nocy ani ciemności, a więc on utożsamia się z tymi osobami, do których pisze, do których przemawia. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. A więc dzień pański, on na pewno przyjdzie. Przyjdzie w sposób niespodziewany. Jezus miał rację. Przyjdzie jak złodziej, przyjdzie jak bóle narodzącą, ale ten dzień nie zaskoczy synów światłości, nie zaskoczy tych, którzy czuwają. I do tego czuwania, nie do jakiejś apatii, bierności, ale właśnie do czuwania, do postawy bardzo aktywnej zachęca święty Paweł. Posługuje się tutaj takim czasownikiem greckim gregoreo, który odnosi się do czuwania, do pozytywnej postawy, bez lęku, bez trwogi, postawa aktywna. I później drugie słowo, nefo, być trzeźwym, w znaczeniu nie tylko bardzo wąskim odniesienia do alkoholu, byłoby tutaj ogromnym uproszczeniem, zawężeniem, gdybyśmy w ten sposób to słowo interpretowali, ale przede wszystkim być trzeźwym w znaczeniu panować nad sobą. Dzień Pański przyjdzie, wszystko przemija. Paruzja Jezusa Chrystusa, powtórne Jego przyjście nastąpi, ale my jesteśmy synami światłości. To nas nie zaskoczy, a ten czas oczekiwania, czy będzie długi, czy krótki, mamy wypełnić aktywnością i naszym czuwaniem.
Pierwsze czytanie z Księgi Przysłów. Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa. Na zyskach mu nie zbywa. Nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. Olen się stara i wełnę pracuje starannie rękami. Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu. Do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno, chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwały jej czyny.
Ten list świętego Pawła, drugie czytanie, on nas wprowadził w postawę takiego aktywnego czuwania, aktywności, działania i tą aktywnością wypełniony jest oczywiście poemat o dzielnej niewieście. Od strony takiej literackiej, gdybyśmy popatrzyli na ten poemat w Księdze Przysłów, a znajdziemy go na samym końcu, jest on ułożony alfabetycznie. Kiedy popatrzymy do Pisma Świętego, może nas nawet zdziwić, że z jednej strony mamy kolumnę tekstu, a z drugiej strony jakieś tajemnicze słowa, alef, bet, gimel, dalet, he, waw, co to wszystko znaczy? Jest to poemat ułożony alfabetycznie, to znaczy każdy werset tego poematu rozpoczyna się od kolejnej litery alfabetu hebrajskiego i w ten sposób poemat już nawet przez swoją zewnętrzną strukturę, posiadając wszystkie litery alfabetu, stanowi pewną całość. Zamyka się, stanowi jakąś pełnię. Poemat poświęcony jest kobiecie. Niektórzy zastanawiają się, egzegeci, dlaczego na końcu pojawia się ten tekst, tyle wersetów poświęconych kobiecie, dzielnej, mężnej, odważnej. Niektórzy próbują tutaj odpowiadać, że jest to pewna aluzja do wcześniejszych rozdziałów, które mówiły o kobiecie. Znajdziemy takie teksty chociażby w rozdziale 2, 5, 7 i najczęściej do tej pory były to teksty dość negatywne. Traktowały kobietę albo jako zagrożenie dla mężczyzny, albo jako uwodzicielkę. Piętnowały wady kobiety. Popatrzymy chociażby do rozdziału 21. Znajdziemy takie słowa, lepsze mieszkanie w kącie dachu niż żona swarliwa i dom obszerny. Werset 19. Lepiej mieszkać w pustyni niż z żoną kłótliwą, mrukliwą. A więc do tej pory ta postać kobiety, chociaż była też utożsamiana z mądrością, ale z drugiej strony pojawiały się wersety, które odnosiły się dość negatywnie do postaci kobiety. Niektórzy mówią, że autor Księgi Przysłów teraz na końcu jakby chce postawić kropkę nad i. Chce ukazać postać kobiety od strony takiej bardzo pozytywnej. My w niedzielnym czytaniu będziemy mieć tylko niektóre wersety z tego poematu. Zachęcam do przeczytania całego poematu. Jest to zakończenie Księgi Przysłów. I tutaj znajdziemy, odczytamy przepiękne cechy właśnie kobiety. Pierwsza cecha, o której mówi poemat, to jest jej pracowitość. O len się stara i wełnę, pracuje starannie rękami. Mamy też jej zaradność. Jeżeli popatrzymy do Pisma Świętego w 16 wersecie, myśli o roli, kupuje ją, z zarobku swych rąk zasadza winnica, więc ta praca kobiety, ona przynosi też pewne zyski. Kobieta może te zyski zainwestować, kupuje rolę, zasadza winnicę, ale też tego wszystkiego nie zatrzymuje tylko dla siebie, bo werset 20 będzie mówił o jej miłosierdziu. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce, więc tych dóbr nie zatrzymuje jedynie dla siebie, tymi dobrami dzieli się z innymi. Kolejną cechą kobiety będzie mądrość, otwiera usta z mądrością, na języku jej miłe nauki i wreszcie na końcu ten poemat jakby prowadzi do cechy najważniejszej, do pewnej, można powiedzieć, takiej kulminacyjnej, najważniejszej cechy tej dzielnej niewiasty, o której mowa w poemacie. Kłamliwy jest wdzięk i marne jest piękno, chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Tutaj dochodzimy do chyba najważniejszej cechy opisywanej bohaterki poematu, mianowicie bojaźń Boża. Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Będziemy powtarzać też w liturgii niedzielnej słowa psalmu: błogosławiony, kto się boi Pana. Te słowa, one pięknie korespondują nam właśnie z pierwszym czytaniem. Błogosławiony, w języku greckim makarios, znaczy tyle co szczęśliwy. Moglibyśmy ten werset przetłumaczyć jako właśnie szczęśliwy, kto się boi Pana. Boi się Pana nie w znaczeniu jest sparaliżowany strachem, bo kto jest sparaliżowany strachem, ten nie jest człowiekiem czynu, ten się ukrywa, ten się boi, jak Adam w pierwszej księdze, w księdze Rodzaju, jest sparaliżowany, chce się ukryć. Adamie, gdzie jesteś? Ale bojaźń Boża nie ma nic wspólnego z jakimś przerażeniem, z jakimś strachem. W tej bojaźni Bożej ukrywa się szacunek, ukrywa się poważanie, najogólniej i najpiękniej moglibyśmy powiedzieć, ukrywa się miłość. Człowiek, który boi się Pana, to człowiek, który Boga kocha. I z tej miłości będą wypływać wszystkie inne cechy. On będzie go szanował, będzie czcił, będzie się z Panem Bogiem, będzie się modlił, będzie Pana Boga właśnie kochał. To wszystko wypływa z Bożej miłości, a więc błogosławiony, szczęśliwy, kto kocha Boga. I tutaj dochodzimy też w poemacie właśnie do tej najpiękniejszej cechy niewiasty, bohaterki poematu pierwszego czytania. Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Te wszystkie jej cechy, jak żeśmy mówili, jej pracowitość, zaradność, miłosierdzie, mądrość, to wszystko wypływa właśnie z tego, że ona się boi Pana, ona kocha swojego Boga. I dlatego autor na końcu mówi, niech w bramie chwalą jej czyny. Brama miasta jest miejscem, gdzie spotykają się tłumy ludzi. To jest miejsce, gdzie dokonuje się też sąd, gdzie właściwie wszyscy do miasta wchodzą, wychodzą. Jeżeli ktoś chciał w czasach starożytnych przekazać jakąś informację, jakąś wiadomość, wystarczyło, że zatrzymał się w bramie miasta. To było miejsce, nie wiem, ogłaszania pewnych rzeczy, pewnej reklamy dzisiejszym językiem, mówiąc, niech w bramie chwalą jej czyny. O takiej kobiecie należy właśnie mówić wszędzie. Chwalić należy niewiastę, która boi się Pana. I tutaj, idąc jeszcze trochę dalej, trochę głębiej, oczywiście poemat nie mówi o tym wprost, ale gdzieś można by już przez mgłę zobaczyć taką niewiastę, która boi się Pana, niewiastę, którą należy chwalić, a tą niewiastą jest Matka Najświętsza. Ona mówi w swoim hymnie, w swoim Magnificat: błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Jak pięknie te słowa, zobaczmy, jak pięknie te słowa korespondują, jak one pięknie są zharmonizowane właśnie z tekstem poematu. Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana, mówi poemat, a Matka Boża mówi, błogosławić mnie będą, chwalić mnie będą wszystkie pokolenia. A więc niejako przez mgłę w tym poemacie można zobaczyć też postać Matki Najświętszej, kształt Maryi, jej pracowitość w domu nazaretańskim, jej miłosierdzie dla potrzebujących, jej pośpiech, idzie do świętej Elżbiety, by jej pomagać, jej bojaźń Bożą. Niech mi się stanie według Twego słowa. Tak, Maryja wypowiada słowo fiat. Tu jest właśnie miłość, tu jest właśnie bojaźń Boża. Prawdziwa bojaźń Boża to jest właśnie miłość. Matka Najświętsza miłuje, dlatego mówi, niech mi się stanie według Twego słowa. I też można by w kontekście już nieco szerszym tego poematu, który też mówi o czynności, o działaniu, można by też powiedzieć, są różne osoby, które będą różne rzeczy mówić o kobiecie, tak samo jak w liście świętego Pawła. Przyjdą tacy, którzy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, ale nie wierzcie im. I przyjdą tacy, którzy również będą ukazywać fałszywy obraz dzielnej niewiasty. Dzisiaj, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć często w języku takim potocznym, jak rozumiana jest dzielna niewiasta, no często niektórzy chcieliby powiedzieć, która staje się jak mężczyzna. Nie, poemat niczego takiego nie mówi. Dzielna niewiasta to nie jest ta, która naśladuje mężczyznę. Dzielna niewiasta, pracowita, zaradna, miłosierna, mądra, to niewiasta, która jest niewiastą, która odczytuje to swoje podstawowe powołanie bycia niewiastą, bycia kobietą i właśnie realizując to swoje powołanie, posiada wszystkie inne cechy, a wśród nich tę cechę największą, najpiękniejszą, którą później przekazuje innym, bojaźń Bożą, swoją miłość do Pana Boga. Taką niewiastę należy chwalić w bramach miasta. Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię, wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy, chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzie się nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu: sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu 1 talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jezus opowiedział swoim uczniom też tę przypowieść. Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Po dłuższym czasie powrócił i pan owych sług zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 i rzekł: panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 zyskałem. Ja oczywiście przeczytałem dłuższy fragment i ten krótszy, żeby pokazać też słuchaczom, że mamy dwie możliwości w tę niedzielę, ale wiem, że ksiądz sobie życzył, doktor, ten dłuższy, więc ten pierwszy.
Tak, chciałem ten dłuższy fragment, dlatego że no, mamy tutaj też i trochę czasu, żeby pochylić się nieco dłużej właśnie nad tym Słowem Bożym, nad Ewangelią, która też pięknie wpisuje się nam właśnie w ten klimat, o którym wspominałem, klimat przemijania, klimat oczekiwania powtórnego przyjścia Pana. I o tym klimacie, o tej atmosferze mówi nam już pierwszy werset, zaczynający się od słów podobnie też jak z pewnym człowiekiem, który miał się udać w podróż. Podobnie do czego? Podobnie do tego, co było wcześniej w Ewangelii. Gdybyśmy popatrzyli tutaj do Ewangelii Mateusza, jest to 25 rozdział, zobaczymy, że perykopa, która poprzedza niedzielną Ewangelię, to przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych, która kończy się słowami Jezusa, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. A więc mamy zachętę właśnie do czuwania, do wypatrywania tego powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. I ewangelista potem, zaczynając kolejną perykopę, właśnie tą niedzielną, mówi, podobnie też jest z pewnym człowiekiem, podobnie do tych panien, a więc wpisuje nas w atmosferę właśnie tego, co poprzedzało niedzielną Ewangelię. Warto też popatrzeć na to, co następuje, a więc szukamy zawsze tego kontekstu Ewangelii, a fragment, który następuje po tej niedzielnej Ewangelii, też w rozdziale 25, to sąd ostateczny. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie chwały. I mamy ten obrazowy sąd, kiedy oddziela owce od kozłów. A więc i to, co poprzedza, i to, co następuje po niedzielnej Ewangelii, to nas wprowadza właśnie w atmosferę eschatologii, w atmosferę powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. I właśnie w centrum tej atmosfery znajduje się przypowieść o talentach. Tutaj też na wstępie refleksji nad tym fragmentem Ewangelii myślę, że warto by było również popatrzeć do Ewangelii Łukasza. Łukasz również ma podobną przypowieść w rozdziale 19 i tam ta przypowieść jest nieco bardziej taka konkretna pod względem pewnego kontekstu historycznego. Łukasz bowiem mówi o podróży właściciela do dalekiego kraju, aby uzyskać godność królewską, mówi o poselstwie, które wyprawia się, aby mu w tym przeszkodzić, on jednak królem zostaje i rozlicza się ze swoimi sługami. Tutaj wielu mówi, że należałoby myśleć o jednym z Herodów, o Herodzie Archelaosie, który w 4 roku wyprawił się do Rzymu, aby właśnie tam uzyskać, aby tam potwierdzić swoją godność królewską i później po powrocie łatwo się domyśleć, że też rozliczył się z tymi, którzy pewnie wysyłali poselstwo, aby się temu sprzeciwić. I również mamy pewną różnicę pomiędzy przypowieścią u Łukasza a przypowieścią u Mateusza, ponieważ Łukasz mówi tutaj o nieco innej jednostce monetarnej, mówi o minie. Natomiast Mateusz mówi o takiej jednostce, która w języku greckim jest oddawana słowem talanton. My ją tłumaczymy jako talent. Chodzi o pewną jednostkę monetarną. Mówiąc tutaj z przymrużeniem oka, można by powiedzieć, że ewangelista Mateusz lubi nieco większe sumy. Dlatego, że talent znaczył coś o wiele więcej niż jedna mina. Nawet przeliczano, że jeden talent to jest 60 min, a jedna mina to jest 100 denarów. Chodzi na pewno o wielkie sumy, ale te sumy są u Mateusza po prostu ogromne. Po prostu ogromne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, pobawimy się tutaj w matematyków i te zależności właśnie, że jeden talent to 60 min, a jedna mina to 100 denarów, można więc przeliczyć, że jeden talent to jest 6000 denarów. Tylko teraz co to znaczy? Jeżeli popatrzymy do Pisma Świętego, znajdziemy tam przypowieść o robotnikach winnicy i zobaczymy, że właściciel winnicy, który zachęca robotników właśnie do całodziennej pracy, umawia się z nimi o 1 denara. To jest bardzo ważne, a więc denar to jest wynagrodzenie za jeden dzień pracy, można powiedzieć taka dniówka. I teraz jeżeli średnio, nie wiem, mniej więcej odliczając dni świąteczne, odliczając niedzielę czy odliczając dni szabatu, czasu, bo jesteśmy w kontekście żydowskim, jeżeli przyjmiemy, że w roku tych dni pracy jest mniej więcej 300, to można powiedzieć, że jeden talent to jest mniej więcej 30 lat pracy. To mówię po to, żeby tak trochę nie płakać nad tym sługą, bo jeden otrzymał 5 talentów, drugi otrzymał 2, a ten trzeci, no taki biedny, bo otrzymał tylko jeden talent. Otrzymał wynagrodzenie, które się równa 30 latom jego pracy. A więc to jest ogromna kwota, to jest ogromne wynagrodzenie. Gdybyśmy jeszcze dalej poszli w matematykę, ten, który otrzymał 5 talentów, otrzymał kwotę, na którą by należało pracować 100 lat. Jeden człowiek musiałby pracować 100 lat, żeby zapracować, żeby zarobić tak ogromną kwotę. I tutaj mamy podane określenie kata ten idian dynamin, według zdolności, według tego, co mogli przyjąć. A więc te różnice, one nie są ze względu na właściciela, że dla jednego jest dobry, bo mu daje 5 talentów, a dla drugiego jest zły, bo mu daje tylko 1. Tylko ewangelista mówi według ich zdolności, według tego, co mogli przyjąć. Tak obrazowo, jeżeli mam, nie wiem, małą szklankę i duży dzban, to do tej małej szklanki ja nie wleję całego dzbana. On nie jest w stanie pomieścić tej wody. Ta woda się zmarnuje. Ona po prostu nie zmieści się w tej szklance. Mniej więcej tak można by zrozumieć to określenie według zdolności. Ten pan, widać, dobrze znał swoich współpracowników i wiedział, że nie każdemu można powierzyć taką samą kwotę. I jak zobaczymy później, też miał rację. Wersety od 16 do 18 mówią nam o aktywności sług. Oni pomnażają te talenty. Skoro te talenty przyniosły tak ogromne zyski, więc no, prawdopodobnie musiał być tutaj połączony, ta aktywność musiała być połączona prawdopodobnie z jakimś handlem, obrotem tymi pieniędzmi, że przynoszą tak ogromne zyski. Ale trzeci sługa ten talent zakopuje. To zakopywanie skarbów, ono też było dość częste, ale zwłaszcza w kontekście wojny, w kontekście jakiegoś strachu. Na przykład tutaj historyk żydowski Józef Flawiusz będzie pisał o Rzymianach, którzy podczas podboju Jerozolimy znaleźli ogromne ilości zakopanego kruszcu, zakopanego złota. Mamy też inną przypowieść w Ewangelii, która mówi o rolniku, który znajduje skarb na roli. To zdarzało się dość często, dlatego że w obliczu różnego rodzaju zagrożeń, trudności po prostu ukrywano skarb ze strachu, ukrywano ten skarb, żeby ten skarb zachować. I właśnie dochodzi do momentu, kiedy Pan powraca w naszej przypowieści. Pan jest tutaj oddany słowem Kyrios, a więc można tę przypowieść rozumieć jako przypowieść, która nas ukierunkowuje na Chrystusa, dlatego że ten tytuł był od samego początku przypisywany Chrystusowi, Kyrios. Przychodzi właśnie Pan i cała sytuacja przypowieści ulega tutaj ogromnej zmianie. Mamy rozliczenie się Pana ze swoimi sługami. Pierwszy i drugi sługa oddają pieniądze z zyskiem, i pierwszy i drugi słyszy te same słowa: byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Natomiast trzeci sługa przynosi tylko to, co zakopał. Znamy doskonale tę przypowieść. Bojąc się, mówi, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Wspominaliśmy już tutaj o bojaźni Bożej, która nie ma nic wspólnego ze strachem. W duszy, w sercu tego człowieka jest bojaźń, ale w sensie strachu. I ten strach go paraliżuje. Poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. To jest człowiek, który boi się Boga, który boi się Pana, ale ten strach go paraliżuje. Dlatego ukrywa swój skarb, ukrywa swoje, nie swoje, ukrywa pieniądze swojego Pana. Można powiedzieć, że traktuje tutaj Chrystusa, traktuje swojego Pana w sposób taki niesprawiedliwy, bo jeżeli popatrzymy na Ewangelię Mateusza, zwłaszcza to widać w Ewangelii Łukasza, która wprost nazywana jest Ewangelią Miłosierdzia, ale nawet i u Mateusza to widać, Jezus mówi: moje jarzmo jest słodkie, a moje brzemię jest lekkie. Tymczasem on, sługa trzeci, potraktował Chrystusa, potraktował swojego Pana jako kogoś okrutnego, jako kogoś, kogo należy się bać, z kim nie można współpracować. A Jezus mówi, moje jarzmo jest słodkie, moje brzemię jest lekkie. Jezus jest tym, który chodzi po jeziorze, Jezus jest tym, który ucisza wiatr, a mimo wszystko sługa traktuje go tak bardzo niesprawiedliwie. Zobaczmy, że ten sługa to również wielki egoista. Pewnie w jego myśleniu pojawiają się słowa, żebym czasem nie stracił, żebym czasem nie zaryzykował, pewnie też, żebym się nie napracował. On się czuje bardzo w porządku wobec swojego Pana. Przychodzi, oddaje właśnie pieniądze, które otrzymał, oto masz twoją własność. On się czuje w porządku. Nic złego nie zrobiłem. Boi się współpracować, boi się zaryzykować, boi się właśnie tej pracy. I tutaj widać też pewnie ogromne działanie szatana, wpoić nieufność do Pana Boga. Tak, aby z Nim nie współpracować, tak, aby się Go bać, tak, aby Jego talenty, te dary, które otrzymujemy, aby zakopać. I sługa ten słyszy słowa, sługo zły i gnuśny, mogłeś oddać moje pieniądze komuś innemu, ja odebrałbym je z zyskiem. Pojawia się na końcu tej przypowieści, przysłowie, temu, kto ma, będzie dodane, temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Też przysłowie, które pozornie wydawałoby się przysłowiem takim niesprawiedliwym. No jak temu, kto ma, będzie dodane, temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma, ale chodzi tutaj przede wszystkim o nasze życie duchowe oczywiście. Kto się sprawdził w małych rzeczach, może otrzymać rzeczy wielkie. I tutaj bardzo często też, mówiąc o tej przypowieści, niektórzy odwołują się do dwóch postaci ze Starego Testamentu, mianowicie do Mojżesza i Dawida. To są osoby, którym wiele powierzono. Mojżesz, który stoi na czele ludu, wyprowadza ten lud z niewoli egipskiej, rozmawia z Bogiem, wznosi z góry tablicę 10 przykazań. Dawid, który jest królem, ale od czego oni zaczynali? Jeden i drugi był najpierw pasterzem owiec. Jeden i drugi zaczynał najpierw od zwykłej, prostej działalności pasterskiej. Jeden i drugi był najpierw, można powiedzieć, nikim, ale sprawdził się w tym zadaniu, które zostało mu powierzone. Kto się sprawdzi w małych rzeczach, ten może otrzymać rzeczy wielkie. Oczywiście Ewangelia również zachęca nas do czuwania, do aktywności, do współpracy z Bogiem. Ewangelia nie mówi, że nie będzie końca świata, ten koniec świata przyjdzie dla każdego z nas indywidualnie, można powiedzieć w momencie śmierci i w znaczeniu globalnym, w znaczeniu właśnie sądu nad światem paruzji, powtórnego przyjścia Chrystusa, a my ten czas mamy wypełnić tak jak właśnie Tesaloniczanie z drugiego czytania, tak jak niewiasta z pierwszego czytania i tak jak dwaj pierwsi słudzy z Ewangelii, mamy wypełnić naszą aktywną współpracą z Panem Bogiem. Chwila jeszcze pewnie muzyki i kilka takich myśli na podsumowanie tej Ewangelii. Przypowieść o talentach, przypowieść o sługach, ona była bardzo chętnie interpretowana już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i bardzo często te talenty były traktowane jako Słowo Boże. Gdybyśmy popatrzyli na szkołę Orygenesa, szkołę aleksandryjską, Orygenes mówił o różnych stopniach rozumienia Słowa Bożego. I mówi, ten, który otrzymał 5 talentów, to ten, który otrzymał ten największy dar rozumienia duchowego Pisma Świętego. Ten, który otrzymał 2 talenty, to ten, który jeszcze nie posiada rozumienia duchowego, ale posiada rozumienie więcej niż dosłowne. I ten, który otrzymał 1 talent, to ten, który zatrzymuje się tylko na tym rozumieniu wyrazowym, na rozumieniu dosłownym Pisma Świętego, który nie jest w stanie, czy też nie chce, bo trzeba też chcieć właśnie współpracować z Panem Bogiem, aby otrzymać to głębsze rozumienie, rozumienie duchowe. To jest pierwsza taka myśl historyczna. Druga myśl, chciałbym, aby te myśli, to podsumowanie było też później taką zachętą może do właśnie do wspólnej dyskusji, czy raczej do dzielenia się słowem na antenie Radia Maryja. Chciałbym tutaj jeszcze podkreślić, że w przypowieści wszyscy jesteśmy obdarowani. Wszyscy jesteśmy obdarowani. Święty Paweł będzie mówił w liście do Koryntian, różne są dary łaski. On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, pasterzami, nauczycielami. Wszyscy jesteśmy obdarowani, a więc można też rozumieć tę przypowieść w kontekście darów Ducha Świętego. Każdy jakiś dar od Ducha Świętego otrzymał. Jednemu dany jest przez ducha, pisze święty Paweł, dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania, innemu dar wiary. Każdy otrzymał jakiś dar. Wszyscy jesteśmy obdarowani. Później kolejna taka myśl, którą sobie tutaj też jakoś wypisałem. Pan Bóg potrzebuje współpracowników. Pan Bóg nie chce niewolników. Pan Bóg potrzebuje ludzi wolnych, którzy z Nim współpracują dobrowolnie, współpracują dlatego, że chcą, współpracują dlatego, że kochają. Powołanie każdego z nas jest powołaniem wolnym i powołanie każdego z nas jest czymś dynamicznym. Pan Bóg nie chce niewolników, ale chce współpracowników, którzy w swoim działaniu kierują się miłością. Później też zwróćmy uwagę, że Ewangelia nie podkreśla samego zysku. Te same słowa, wejdź do radości Twego Pana, one odnoszą się i do pierwszego sługi, i do drugiego sługi. Pierwszy przyniósł 5 dodatkowych talentów, drugi 2 dodatkowe talenty. Tego gospodarza nie interesuje sama kwota, nie interesuje sam zysk, ile, ale interesuje postawa. Postawa wobec otrzymanego daru. Nie tyle jest ważny zysk, co współpraca, co zaangażowanie. I tak jak wspomniałem, każdy jakiś dar otrzymał. Nie ma nikogo, kto by otrzymał wszystkie talenty. Mógł wszystkie, jak sumujemy razem te wszystkie, nie wiem, 8 talentów mógł dać jednemu słudze. Nie, nie ma nikogo, kto by otrzymał wszystkie talenty, ale też nie ma nikogo, kto by niczego nie otrzymał. Każdy coś ma, każdy jakiś talent od Pana Boga otrzymał. Stąd też wezwanie tej przypowieści do takiego ogromnego dziękczynienia, odczytania też naszych talentów, naszych darów i do takiego ogromnego dziękczynienia, nawet gdyby to były trudne dary, nawet gdyby te dary trzeba było pomnażać z cierpieniem, nawet z jakimś trudem. Każdy otrzymał dar od Pana Boga, każdy ten dar może odczytać i każdy jest wezwany do takiego ogromnego dziękczynienia za to wszystko, co od Pana Boga otrzymał. My nieraz myślimy, żeby mieć nie wiadomo ile, a ilu z nas dziękuje na zakończenie dnia za to, że może mówić, że może chodzić, że może widzieć. Jakie to są ogromne talenty, ogromne dary, to nawet tak na płaszczyźnie naszego życia, naszego zdrowia, nie mówiąc o tych darach duchowych. Jakie to są ogromne dary, które od Pana Boga otrzymujemy. Czasem żeśmy się do nich po prostu przyzwyczaili, nie widzimy i dlatego trudno nam jest podziękować. Ewangelia też podkreśla, że życie duchowe nie tylko się sprowadza do tego, żeby nie grzeszyć. To jest za mało. Żeby tylko nie zgrzeszyć, to jest w życiu prawdziwego chrześcijanina, który współpracuje z Panem Bogiem, to jest zbyt mało. Pamiętam tutaj proboszcza z jednej z włoskiej parafii, który zawsze powtarzał swoim wiernym w kościele, troszczcie się o to, żeby wasze ręce były czyste, to jest ważne, ale troszczcie się o to, żeby te wasze ręce nie były puste, to też jest ważne. Troszczyć się tylko o to, żeby nie zgrzeszyć, żeby nie czynić zła, jak ten trzeci sługa z Ewangelii, zakopać ten talent, nie ryzykować, oddać taki, jaki jest, to zbyt mało. I wreszcie ostatnia myśl, którą jakoś tutaj sobie też przygotowałem, wypisałem. Zwróćmy uwagę, że nagroda dla tych, którzy aktywnie współpracują z Panem Bogiem, jest nieskończona. To jest nagroda nieskończona. Tą nagrodą jest On sam. Tą nagrodą jest sam Pan Bóg, który mówi: wejdź do radości Twego Pana. Wejdź do radości Twego Pana. Każdy otrzymuje taką samą nagrodę i to jest nagroda nieskończona. Więcej już obiecać nie mógł. Więcej otrzymać już nie można. Pan Bóg, Pan Jezus obiecuje z jednej strony udział w krzyżu, z drugiej strony udział w chwale i tego słowa dotrzymuje. I znów niech podsumowaniem tych myśli, tych refleksji będą słowa Matki Najświętszej. Niech mi się stanie według Twego słowa. Pan obiecuje krzyż, Pan obiecuje chwałę, Pan swego słowa dotrzymuje. Niech mi się stanie według Twego słowa.
Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać. Przypomnę, komentarz biblijny do czytań na najbliższą niedzielę przedstawił nam teraz w czasie audycji Szukając Słowa Bożego ksiądz dr Tomasz Bąk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Już za chwilę okazja, by porozmawiać z naszym gościem, z księdzem doktorem na antenie Radia Maryja w czasie tej audycji. Telefony 655 23 55, 655 23 56, dla zagranicy 655 23 33, 655 23 56, kierunkowy 56 do Torunia, do Polski 48. I telefony dla naszej rodziny, w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200.
Chwalę Ciebie, Panie,
chwalę Ciebie, Panie,
i wywyższam,
i wywyższam,
wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe. Chwalę Ciebie, Panie,
chwalę Ciebie, Panie,
i wywyższam,
i wywyższam,
wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe.
O wielkiś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś, nie dorówna
nadzieją,
jesteś mą nadzieją, wiarą życiem,
daj mi poznać Twoje drogi, bym nie zbłądził nigdy już. Jesteś mą nadzieją,
jesteś mą nadzieją,
wiarą życiem,
wiarą życiem,
daj mi poznać swoje drogi, bym nie zbłądził nigdy już.
I odbieramy telefony w naszej audycji. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Halo,
już?
Halo.
Tak?
Proszę bardzo, jest pani na antenie, tylko trzeba, mówiłem, radio przyciszyć, dobrze?
No to niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze. Dziewica Krystyna z Zamojskiego. Nigdy się nie mogę zdzwonić, a dzisiaj jakoś mi się udało. Bardzo mi się podobało w tej katechezie o tych rękach, że nie powinny być tylko czyste, ale pełne tych dobrych uczynków. A dzisiaj tak jest trudno z tymi dobrymi uczynkami, bo jeszcze za dobre uczynki ludzie płacą złym. I to wszyscy ci, którym zrobiłam dobrze, płacą mi złym. To jest bardzo przykre. ale my jesteśmy podobni do Ewy. W ogóle jak Ewa czasem. W tych katechezach, jak słucham, to ludzie się dopytują takie różne rzeczy, czy potrzebne, czy nie. Pan Bóg nam dał tyle wskazówek do zbawienia, a my sięgamy jeszcze dalej, jeszcze jak po to zakazane jabłko. Czy tak nie jest? I zresztą, kto mówi, że wie wszystko, to ten nie wie nic. A kto mówi, że wie troszkę, to wie dużo. To czytałam chyba przysłów, czy gdzieś w Ewangelii.
Dobrze, dziękujemy bardzo pani. Pozdrawiamy. Bóg zapłać za te refleksje. Przy okazji tych słów. Bardzo prosimy ksiądz dr Tomasz Bąk.
Bardzo dziękujemy za ten głos, za tą refleksję. Myślę, że nawet nie trzeba tutaj jakiegoś komentarza. Te słowa przepięknie wpisują się właśnie w to nasze rozważanie, w to dziękczynienie. No i nasza ogromna sztuka właśnie czynić dobro czystymi rękami, to też ważne, czynić dobro, ale też z drugiej strony właśnie dziękować za to dobro. Dziękować za to dobro. Nawet ten jeden sługa, nieraz tak chcielibyśmy mu współczuć, że otrzymał tylko jeden talent, a tak jak wspominałem, równowartość 30 lat pracy, otrzymał ogromnie dużo. Każdy z nas otrzymał ogromne dary. Tylko trzeba to zauważyć, odczytać, prosić też Ducha Świętego o łaskę zobaczenia tych darów, tych talentów, tych łask, które od Pana Boga otrzymujemy.
Dziękujemy i mamy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, słuchamy. Prosimy, halo, halo. Halo. Niestety jakiś problem. Jest teraz telefon, słuchamy, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen, witamy.
Moje imię Jerzy.
Kłaniamy się, bardzo proszę, panie Jerzy.
Proszę księdza, ja bym chciał, wysłuchałem dokładnie to wszystko i chciałbym tak trochę o talentach. Chodzi o to, że tu chodzi o to, że my jesteśmy wszyscy jakby uczniami Pana. Ci wszyscy, którzy wierzą i słuchają i starają się to Słowo Boże badać w czym. I teraz chodzi o to, że uczniowie też byli uczniami Pana, ale jednak zostali podzieleni na lewicę i prawicę. I Jezus powiedział, nie moja rzecz, lecz właśnie tu do Boga to wszystko należy. I teraz, gdy Piotr był jeszcze początkowym uczniem, wtedy Jezus mu powiedział, też ode mnie szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, ale o ludzkie. I teraz tymi talentami sprawa się tak, rzecz ma, jak ja to rozumiem, tak mówię. Chodzi o to, że Jezus przyszedł pierwszy raz, jako jedyny, jednorodzony, jako sługa do Izraela, obrzezanego według ciała. Czyli jako Bóg, który został później ukrzyżowany. Ale wedle tego, co mówi, nauczał, to niewielu będzie zbawionych. Ale w Chrystusie jest inaczej. Chodzi o zmartwychwstałym Chrystusie. I chodzi o to, że ten zmartwychwstały Chrystus ma przyjść do nas już nie do wszystkich, tylko do jednostek, do tych, którzy go oczekują. Z całego serca, jak to się mówi. I wtedy Jezus przychodzi do niego, zamieszka. I teraz tak. Nie sądźcie przed czasem, mówi do pierwszy list do Koryntów, a po sobie, nie sądźcie przed czasem, abyście czasem nie sądzili.
Tak myślę, panie Jerzy, że troszkę się nam komplikuje. Ja może dam głos księdzu tutaj doktorowi, bo wchodzimy w takie wątki, które potem będzie nam bardzo trudno rozsupłać. Natomiast dzisiaj mamy konkretną Ewangelię, konkretną przypowieść, więc nie wiem, czy ksiądz doktor się odniesie do tego, czy następny telefon. Bo...
No tak, tak bardzo krótko tutaj, no trudno powiedzieć, że Jezus przychodzi tylko do tych, którzy go oczekują. Jeżeli popatrzymy na perykopę, która następuje właśnie po tej przypowieści niedzielnej, mamy opisany sąd ostateczny. Nie ma powiedziane, że Jezus przychodzi właśnie tylko do tych dobrych, do tych, którzy go oczekują. Mamy, zresztą to widać też w przypowieści dwóch sług, do których jest powiedziane wejdź do radości Twego Pana, ale ten trzeci sługa, on też się spotyka z przychodzącym Panem, z przychodzącym gospodarzem. To nie jest tylko tak, że spotykają się ci, którzy na niego czekają. Spotykają się wszyscy, natomiast później konsekwencje tego spotkania będą różne. Pan dotknął tutaj też takiej ciekawej kwestii też i świętego Piotra. Zejdź mi z oczu, szatanie, to jest trochę inny temat, ale gdybyśmy dokładniej popatrzyli tam do języka greckiego, mamy słowa hypage opiso mu, właśnie nawiązanie do powołania, a więc on dokładnie, można to przetłumaczyć, zejdź mi z oczu, ale też można przetłumaczyć to w ten sposób, idź za mnie, właśnie szatan po prostu kusi człowieka, w tym wypadku kusi nawet apostoła Piotra, żeby wyszedł przed Jezusa, żeby on dyktował Jezusowi, co ma czynić. Tymczasem właśnie nie ja dyktuję Panu Bogu. To, co mam, pochodzi od Niego właśnie. To, co mamy też i w przypowieści. Właśnie to są talenty, które nie pochodzą ode mnie. To nie ja jestem ich właścicielem, ich autorem i ja będę mówił Panu Bogu, jak On mi ma te talenty pomnożyć. Bo często w naszym życiu tak jest. Ja dyktuję Panu Bogu, jak On mi ma talenty pomnożyć i co On mi ma w życiu poukładać. Trzeba pamiętać właśnie o tym opiso mu za mnie, idź za mnie, mówi do świętego Piotra i pewnie tak można by też podsumować postawę pierwszego i drugiego sługi. To są ci, którzy poszli za właścicielem, poszli za tym, co od niego też otrzymali, pomnażając te dobra. A więc no właśnie, niech mi się stanie według Twojego słowa. Idę za Twoim słowem i to Twoje słowo, Panie Boże, pomnażam. To tak bym spontanicznie mógł skomentować.
I kolejny telefon, bardzo prosimy. Radio Maryja, halo. Proszę bardzo, niestety komuś brakło odwagi, może tu uda się. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Szczęść Boże, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Olsztyna, Korei, bo Andrzej. Tutaj ojciec poruszał w tych tematach, w tych czytaniach wiele ciekawych kwestii. Pierwsze na przykład dotyczyło kobiety, która jest dobra, która się krząta po domu, ma dobre wychowanie, umie się zachować, umie się ubrać. No i taka kobieta tam dalej gdzieś we fragmencie jest, przypada takiemu mężczyźnie, mężowi, który no jest w Bogu, powiedzmy, zakochany, patrzy na Boga. No a jak ludzie nie szukają Boga, to później dobierają się sami według szarpaniny, według nerwówki, którą sami sobie stwarzają. W czytaniu, gdzie było pokoju i bezpieczeństwo, to jest zastanawiające taka sytuacja, że ktoś głosi przez propagandę, że jest spokojnie, że jest wszystko ładnie, że się kochamy, że wszędzie jest pokój, że nikt z nikim się nie kłóci, że żadnej wojny nie ma, a jednak pisze, że znienacka napada na nich, czyli ten pokój i bezpieczeństwo to jest tylko takie hasłowe, propagandowe rozwijanie tego między społeczeństwem, a naprawdę trzeba wtedy rozumieć, że w tych czasach, kiedy się mówi o pokoju i bezpieczeństwie, tak naprawdę ludzie między sobą stwarzają taki zły system, gdzie wszyscy ze wszystkimi walczą, taki drapieżny i podstępny, ale wszyscy szczerzą zęby, uśmiechają się i mówią, że jest miło i sympatycznie. I tu należy wtedy się zastanowić, czy po 89 roku my nie mamy właśnie takiego pięknego, ładnego systemu, gdzie mówimy, że jest pokój i bezpieczeństwo, a jak widzimy, teraz się zbierają do jakiegoś zmasowanego ataku. No i jeszcze wcześniej było o tym, że trzeba żyć zgodnie z Panem Bogiem, żeby te talenty, które Bóg powierza w człowieku, zawierza w jego sercu, w jego umyśle, żeby je rozwijać. I teraz jeśli ktoś na przykład wie, że jest osobą świecką i że powinien dbać o ten świat, o społeczeństwo, o to, co się dzieje między ludźmi, a mówi, to nie dla mnie, ja się tym nie będę zajmował, u mnie woda w kranie leci na przykład, albo ja sobie pójdę się tylko pomodlę, to w związku z tym, że ktoś się zaniedbuje w tym temacie, w społeczeństwie robią się złe rzeczy i to, że on nie zwraca na to uwagi, bo jemu jest fajnie, nie dostrzega tego, że grzech zaniedbania powoduje nieszczęścia obok. No i wtedy można powiedzieć, że ktoś, ja się nie znam na polityce, się nie będę tym zajmował, ale to jest właśnie coś, co dotyczy świata społecznego. I na koniec chciałem tylko zacytować o takich złych ludziach, którzy właśnie doprowadzą do tego nieszczęścia i dramatu, który spowoduje właśnie kłótnie między ludźmi i te wszystkie wojny. O tym Leon XIII już pisał 140 lat temu, a ludzie jakby tego nie wiedzą, zapomnieli. Oto ponieważ tym ludziom chytrym i przebiegłym najpowolniej są posłuszni ci, których duch osłabł, załamał się w niewoli namiętności. Przeto znaleźli się w masonerii tacy, którzy wystąpili z propozycją, iż należy systemowo dążyć do tego, aby najszersze warstwy przepoić rozwiązłością bez żadnych hamulców, gdyż wtedy będą je mieli całkowicie w swych rękach. Oto narzędzie do wykonania swych najzuchwalszych zamysłów. W odniesieniu do społeczności rodzinnej, oto do czego sprowadza się program na...
Dziękuję, panie Andrzeju, bo pan nam potem, no to się powtarza, słuchacze już nie mają cierpliwości, bo rzeczywiście pan mówi to ciągle to samo i cytuje pan dokumenty Kościoła zacne, ale nie są, nie zna miejscu. Pozdrawiamy pana serdecznie i życzymy, nie wiem, no, zmiany tego stylu. Ksiądz doktor nie zna tutaj naszego słuchacza, ale on tak i rano, i wieczór nas tutaj odwiedza, że tak powiem. No i jedno i to samo, no. Ale bardzo proszę.
Trudno jakoś tutaj może zdobyć się na komentarz, dlatego że wątków było poruszonych bardzo dużo. Ja bym raczej no, nie szukał wszędzie też takich teorii spiskowych. No nie wiem, zawsze byli, są i będą ludzie, którzy będą uspokajać pokój i bezpieczeństwo, ale też no, naszym zadaniem, te czytania niedzielne nic nie mówią, że naszym zadaniem ma być, nie wiem, tropienie takich ludzi, skazywanie takich ludzi. To nie jest nasze zadanie. Naszym zadaniem jest pomnażanie talentów, współpraca też z Panem Bogiem, właśnie to czuwanie, ale nie na zasadzie jakiegoś ogromnego strachu, paraliżu. Czuwanie właśnie, ta bojaźń Boża wypełniona właśnie miłością, więc przede wszystkim bym tutaj szedł w tą stronę taką pozytywną. Rozwijam, współpracuję, działam, ukazuję. To jest moje powołanie jako księdza, jako, nie wiem, w ogóle jako chrześcijanina.
Dziękuję bardzo. Ja przypomnę, że naszym gościem dzisiaj komentatorem jest ksiądz dr Tomasz Bąk. Rozmawiamy o najbliższym niedzieli, o liturgii słowa i właśnie przypowieści o talentach. Ona głównie wychodzi, ale też i te o takie, no, bliskość przyjścia Pana. Ja myślę też, że to są, jak ksiądz przedstawiał w tym komentarzu, przeogromne, prawda, sumy to są, jeśli materialna strona nawet tutaj nas, prawda, tak, zachwyca, czy na niekiedy nawet jakoś tam nawet przeraża, ale ja myślę, że tu chodzi też, by pokazać, że Pan Bóg jest, no, przeogromny i w tym dawaniu, i w tym, że no, nie ma granic po prostu, tak, Jego hojność, tak?
Tak, Jego hojność po prostu no, przekracza wszelkie wyobrażenie. Ja przez to bawiłem się trochę w tego matematyka, nie pokazywać, jaki to jest ogrom, że ten, który otrzymał jeden, to nie jest tym biedakiem poszkodowanym, któremu należy współczuć, nie? To jest człowiek, który też otrzymał ogromnie dużo, tylko no, nie potrafił tego wykorzystać.
No właśnie, bo tak, jak ktoś nie zna tych matematycznych wyliczeń, dobrze ksiądz to przedstawił, to tak wyjdzie, także no to Pan Bóg jest taki, jak ktoś jest taki, jak ktoś się urodzi mały, brzydki, to i będzie biedny, nie? To znaczy, że tak się nieraz złośliwie mówi, że natura jakoś tak obdarza albo hojnie, albo nie. Pan Bóg jest inny niż nasze myślenie nawet o tym i po prostu jest, no zawsze jest wspaniałomyślny, jest ojcem, który chce najlepiej dla swoich dzieci, tylko właśnie my nie potrafimy współpracować. To jest problem człowieka, prawda? Jest z łaską Bożą, czyli z Panem Bogiem, z jego dobrocią.
Tak, i tutaj no, jest to też słowo Boże, prawda? Słowo natchnione, więc też należy je zawsze odczytywać z wiarą, prawda? To inaczej tą księgę będzie odczytywał, nie wiem, ten, kto się zajmuje tylko literaturą, inaczej będzie człowiek, który wierzy, nie? I dla człowieka, który wierzy, nawet tak trudny dar, jakim jest krzyż, on też może stać się ogromnym skarbem. Jeżeli ja go odczytam nawet w kontekście właśnie wiary, to co jest przekleństwem, stanie się błogosławieństwem. To, co się wydaje jakąś bezradnością, beznadziejnością, może stać się też moją ogromną siłą właśnie, ale do tego też potrzeba wiary. Zupełnie inaczej będzie czytane Pismo Święte przez ludzi, którzy podchodzą właśnie z wiarą.
I już czas nam się wypełnia szybko, może jeden z ostatnich telefonów już. Bardzo prosimy, Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
A teraz jest zawsze.
Mówi Mieczysław z Krakowa.
Witamy serdecznie.
Ja mam taką refleksję. Na pewno to nie jest nic nowatorskiego, że jeśli chodzi o te talenty, to myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy jest po prostu dawanie. Dawanie samego siebie. Duchowo, emocjonalnie, również materialnie. Jeżeli my dajemy siebie w życiu, a nie tylko oczekujemy, że będziemy brali, to po prostu wzbogacamy siebie. Myślę, że to taka moja podstawowa refleksja.
I bardzo za tą refleksję dziękuję. Ona przepięknie może służyć właśnie jako też podsumowanie tej perykopy ewangelicznej. No właśnie, tak samo jak nagrodą jest Pan Bóg, prawda, wejdź do radości Twego Pana, więcej Ci dać nie mogę, daję Ci samego siebie, tak samo i ze strony sług. Właśnie największa współpraca jest wtedy, kiedy ja daję całego siebie, daję moje 100%. I tu znowu postać Matki Najświętszej, ona mi bardzo jakoś pasuje do tych niedzielnych czytań. Niech mi się stanie według Twego słowa. Jest dyspozycyjna cała, całą swoją osobowością, całą osobą, całym życiem. Nie tylko, nie wiem, urzędowe 8 godzin od 7 do 15, ale po prostu całe życie, które jest oddawane na współpracę z Panem Bogiem. To jest najpiękniejszy komentarz, najpiękniejsza też wymowa tej Ewangelii.
I właśnie, a my chcemy dalej zachęcać naszych słuchaczy do czytania z Pisma Świętego, do czytania Ewangelii, do to, co Ojciec Święty Franciszek mówi, żebyśmy nosili ją przy sobie, prawda, niemalże w kieszeni, w torebce, w siatce, i temu też służy bardzo piękne propagowanie poprzez dzieło biblijne, czytania i refleksji nad Pismem Świętym. Temu też towarzyszy i przewodniczy ksiądz profesor Henryk Witczyk i nam tutaj właśnie księży doktorów przysyła, że tak powiem, wypis, znajduje ich i umieszcza na liście. Możemy każdego tygodnia karmić się Słowem Bożym i przed niedzielą być gotowymi na to, by to słowo bardziej przyjąć, bardziej zrozumieć. Ja dziękuję bardzo serdecznie księdzu tutaj doktorowi za dzisiejszą obecność. Może jeszcze jakieś kilka zdań, wskazówek jeszcze do tej Ewangelii i oczywiście prosimy, żeby pozdrowić pewnie kogoś, kogo ksiądz uważa, żeby dzisiaj wymienić.
To ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, za pomoc w prowadzeniu. Ojciec tutaj widać jest bardzo taki spokojny w tym wszystkim, natomiast ja zwłaszcza na początku, no nie było to takie łatwe, pierwszy raz w Radiu Maryja. Bardzo serdecznie pragnę pozdrowić przede wszystkim moich kochanych rodziców, którzy na pewno te audycje słuchają, cały Instytut Nauk Biblijnych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dwie parafie szczególnie mi jakoś w ostatnim czasie drogie, to znaczy parafię moją rodzinną Przybyszówkę, parafię Wólka Niedźwiecka i również jedną osobę, tak pozwolę sobie wymienić imienia i nazwiska, to pani profesor Maria Kowalska, która też dzisiaj obchodzi swoje urodziny, dlatego bardzo serdecznie ją pozdrawiam, życząc tego, co najlepsze. Dziękuję pięknie.
Oczywiście też gorąco pozdrawiamy też diecezję rzeszowską przy tej okazji, bo ksiądz pochodzi z diecezji rzeszowskiej. A więc południe Polski, ksiądz biskup Jan Wątroba. Gorąco pozdrawiamy, także tak księdza biskupa seniora.
Oczywiście.
Też, bo wiemy, że tam wszędzie, ale tam szczególnie na spotkaniach w parafiach bardzo wiele życzliwości i Radio Maryja, i Telewizja Trwam właśnie otrzymuje, także pozdrawiamy. I też wszystkich biblistów polskich, prawda? Całą rzeszę, których jest bardzo dużo, nie wymieniamy teraz bezpośrednio.
Tak jest. I oczywiście wszystkich naszych radiosłuchaczy.
Ale skoro wymieniłem księdza profesora Witczyka, to też księdza profesora Michała Bednarza pragnę pozdrowić, bo on od iluś już lat naście jest co tygodniowym takim naszym właśnie felietonistą biblijnym, że tak powiem.
Tak, i mogę się pochwalić, że był też moim profesorem w seminarium.
A proszę, w Rzeszowie, tak?
W Rzeszowie, przyjeżdżał z Tarnowa właśnie do rzeszowskiego seminarium.
To pozdrawiamy serdecznie księdza profesora Michała Bednarza, który mieszka w Tarnowie nadal, natomiast gościnnie wykładał Pismo Święte i też powiem szczerze, że też był także moim nauczycielem w seminarium w Tuchowie, oczywiście, naszym ojcu redemptorystów. Pozdrawiamy księdza profesora i dziękujemy. Drodzy Państwo, i ja już też dziękuję za wszystkie telefony, które tworzyły naszą audycję Szukając Słowa Bożego. Tę pierwszą część, komentarz możemy usłyszeć w niedzielę po godzinie 8 rano przed mszą świętą o godzinie 9. Myślę, że to będzie również taka powtórka dla wszystkich naszych słuchaczy. I żegnamy się pieśnią, a potem już zapraszamy na audycję naszych najmłodszych przyjaciół, dzieci. Dzisiaj dzieci, dziecię misji, potem wspólne modlitwy na antenie Radia Maryja.